Dzień dobry, Krzysztof Woźniak przed mikrofonem. Zapraszam na kolejnych Skołowanych. Od 14 marca wchodzą w życie kolejne przepisy zaostrzające kary za wykroczenia, czy też przestępstwa wręcz drogowe. Chodzi o konfiskatę pojazdu kierowcy, który był pijany. Państwa i moim gościem jest Jacek Posyniak, radca prawny specjalizujący się w przepisach drogowych. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie rektorze.
Proszę mi powiedzieć na początek, konfiskata w doktrynie prawnej to przepadek i to nie będzie nowość w ogóle, jeżeli chodzi o świat prawniczy, świat wyroków, coś takiego jak właśnie przepadek. Możemy spotkać takie zjawisko w innych, jak rozumiem, wykroczeniach, przestępstwach.
To znaczy w polskich warunkach jest to mimo wszystko zjawisko rzadkie, natomiast ono istnieje w obecnych uregulowaniach. Tutaj zostało ono, tak jak pan redaktor wskazał, rozszerzone do pojazdów mechanicznych, dodajmy w ruchu lądowym, tak? To jeszcze pewnie do tego wrócimy, ale zaznaczam, że to jest w ruchu lądowym. Także instytucja znana teraz w wyniku nowelizacji przepisów no będzie, myślę, dotkliwym narzędziem w rękach państwa no wymierzonym w stosunku do kierowców popełniających przestępstwa. Też doprecyzuję, przestępstwa niewykroczenia, czyli tak. Mamy tu sytuację, w której przekroczenie dopuszczalnej zawartości alkoholu w organizmie przekracza pół promila, czyli 0,25 mg. Także co do wykroczeń, co do zasady, nie przewiduje się przypadku.
No tak, w Polsce, jeżeli chodzi o alkohol w ruchu drogowym, to właściwie mamy trzy stany. Pierwszy to jest ten do 0,2 promila alkoholu we krwi. To wtedy tak, to jest, znaczy nie, to wtedy możemy prowadzić pomiędzy 2 a pół promila, pomiędzy 0,2 a pół promila.
To od
wtedy...
0,10 do 0,25 mg mamy stan po użyciu tak. Alkoholu. Wbrew pozorom wielu kierowców utożsamia jazdę po alkoholu w cudzysłowie od tych pół promila. Tak naprawdę ten limit jest niższy. On również jest surowo karany, bo tak jak wskazaliśmy, jest to 0,10 mg. Więc już nawet przy 0,10 mg to jest naprawdę znikoma ilość alkoholu w organizmie. Kary są również bardzo dotkliwe, natomiast co do zasady w tej chwili nie będą objęte przepadkiem pojazdu.
Powiedział pan, że ta konfiskata, ten przepadek dotyczy pojazdów mechanicznych. No właśnie, pojazdów mechanicznych, czyli na przykład jeżeli będę jechać na rowerze i będę mieć 1,5 promila alkoholu we krwi, dlaczego 1,5 to za chwilę powiemy, to rozumiem, że rower mi nie zostanie odebrany, skonfiskowany.
Nie, rower nie zostanie skonfiskowany. Mówimy tu wyraźnie o pojazdach mechanicznych. Tu wiadomo, że bardzo modnym środkiem transportu stały się hulajnogi elektryczne. Orzecznictwo tak naprawdę dopiero kształtuje się odnośnie hulajnóg i wszelkich innych tego typu pojazdów. Natomiast Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, że jeżeli hulajnoga, nawet elektryczna, ona zachowuje jeszcze funkcję klasycznej hulajnogi, to znaczy ja mam wybór, mogę prowadzić tę hulajnogę korzystając z silnika, ale też jak będę miał na to ochotę, mogę wprowadzić ją w ruch siłą własnych mięśni, to wówczas nie traktujemy takiego pojazdu jako pojazdu mechanicznego, także taki pojazd również nie będzie podlegał konfiskacie, no chyba, że mówimy o hulajnogach, w których, tak jak mówię, no wręcz ich waga uniemożliwia wprowadzanie ich, jakby uruchamianie ich siłą własnych mięśni. Korzystamy tu wyłącznie z silnika, więc tego typu hulajnogi, ale to już są sytuacje ekstremalne, no one mogą być klasyfikowane jako pojazd mechaniczny, no i wówczas będą mogły podlegać przypadkowi. I dodajmy też ruch lądowy, to znaczy jeżeli sprawca takiego czynu będzie poruszał się, nie wiem, motorówką po jakimś akwenie, on również nie będzie objęty przepadkiem takiego pojazdu, nawet jeżeli przekroczy te 1,5 promila, które pan redaktor przed chwilą wskazał.
To zaraz wytłumaczymy, dlaczego 1,5 promila, ale jeszcze jedna rzecz mnie interesuje. Czy jeśli będę na przykład znów miał, no powiedzmy teraz 2 promile nawet alkoholu we krwi i będę jechać samochodem osobowym, ale po swoim terenie, po swojej działce, to również jeżeli na przykład coś zrobię i policja przyjedzie, to obejmie mnie ta konfiskata? Czy chodzi tylko o drogi, ruch lądowy, ale po drogach publicznych,
co,
w strefach
co do zasady mówimy, tak, dokładnie, co do zasady mówimy o drogach publicznych i jakby tutaj kwestia konfiskaty, ona jakby jest nieodłącznie powiązana z samym faktem prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości, także tutaj jakby żadnych odstępstw z tego nie ma.
Okej, okay, rozumiem, rozumiem. No dobrze, to wytłumaczmy teraz, skąd padło z moich ust to 1,5 promila, ponieważ znów mamy dwa stany, jeżeli chodzi o konfiskatę. Pierwszy to za samo prowadzenie, czyli samo kierowanie, nie spowodowania żadnego wypadku, tylko po prostu kontrola drogowa, policja, dmuchamy, wychodzi, nie wiem, 1,6 powiedzmy promila. Rozumiem, że wtedy co się dzieje?
Wtedy następuje wymierzenie dodatkowego de facto środka w postaci przepadku pojazdu. Zauważmy, granicą przestępstwa jest 0,5 promila. Ustawodawca wprowadza nam konfiskatę od 1,5 promila, czyli mamy tutaj 300% przekroczenia, czyli nie są to sytuacje jazdy tak zwanej wczorajszej, tak? Czyli nieznacznego przekroczenia, mówimy tu o 300%, więc są to sytuacje, gdzie to przekroczenie alkoholu jest naprawdę bardzo duże, co nie zmienia faktu, że z moich doświadczeń wynika, że są to sytuacje bardzo częste i tak przez pryzmat własnych doświadczeń spraw, które prowadzę, ja myślę, że to jest 50% przypadków przekracza 1,5 promila.
No ale jednak 50%
jest.
To,
no tak, ale też mówię, że jest bardzo duża liczba kierowców zostanie objęta tym przypadkiem, ponieważ, no tak jak mówię, wiele osób to nie są przypadki zatrzymania na przekroczeniu rzędu, nie wiem, 0,7, 0,8 promila, tylko to są właśnie przypadki 1,5 promila i więcej. Więc musimy mieć świadomość, że to nie będzie niszowa grupa kierowców. Będzie to naprawdę duża liczba osób i z tym musimy się już dzisiaj jakby liczyć.
No właśnie, no ale tak jak pan powiedział, jednak te 1,5 promila i więcej to już nie jest jazda w stanie wczorajszym tak zwanym, ale jednak to jest nie. Po prostu prowadzenie pojazdu bezpośrednio po wypiciu alkoholu.
Bezpośrednio po wypiciu albo jest to taki efekt, nie ukrywajmy, dopicia, czyli ktoś, nie wiem, 2 czy 3 dni temu spożywał alkohol, następnego dnia już prawie czuł się dobrze, po czym jakby to wskazanie podbił kolejnym alkoholem następnego dnia.
Wypił piwko.
Jedyna sytuacja, w której ktoś może nie czuć 1,5 promila, to są sytuacje, w której jest to osoba uzależniona. Ona rzeczywiście może tych 1,5 promila nie poczuć. No, z takimi sytuacjami też mamy do czynienia.
Okej, rozumiem.
Natomiast
proszę.
Już mówię, jeszcze dodam jedną rzecz, bo jest pewien wyjątek, to znaczy w wyjątkowych przypadkach, wyjątkowych okolicznościach sąd może nie orzec w przypadku takiego pojazdu. Podobna regulacja jest wprowadzona w przypadku jazdy po alkoholu w tak zwanym stanie recydywy, czyli ponownie, gdy wsiadamy po alkoholu do auta. Są to sytuacje wyjątkowe, jest to sytuacja, nie wiem, choćby ratowania życia, zdrowia danej osoby. Zawsze sąd podchodzi do tego indywidualnie, więc możemy też powiedzieć wprost, że jest pewna furtka, że nawet przy przekroczeniu powyżej 1,5 promila istnieje możliwość, że sąd tego zakazu, tego środka karnego nie orzeknie. Więc tu też miejmy, tylko to od razu mówię, to będą sytuacje naprawdę wyjątkowe. Natomiast oczywiście praktyka pokaże, jak będą podchodziły do tego sądy, ponieważ sądy w Polsce, tak jak z własnych obserwacji mogę powiedzieć, orzekają bardzo różne kary w zależności od tego, z jakim regionem Polski mamy do czynienia. Inną karą za to samo przestępstwo usłyszymy w Wielkopolsce, inną karę usłyszymy na Dolnym Śląsku, mimo że do tych wszystkich stanów faktycznych stosujemy te same przepisy.
No, a to wynika z czego? Z podejścia i... Bo nie bardzo rozumiem. Przecież prawo obowiązuje takie same na terenie całej Polski, niezależnie czy to Dolny
zgadza
Śląsk,
się. Oczywiście, Śląsk Pomorski, ale jest inne. Bardzo w zakresie, zgadza się. Natomiast najsurowszym, jeżeli chodzi o przestępstwa alkoholowe, są sądy w Wielkopolsce i to mówię z pełną odpowiedzialnością. Łagodniej jest na Śląsku, na Dolnym Śląsku, w Warmińsko-Mazurskim, w Podlaskim. I teraz dlaczego? Na pewno jest to kwestia tak naprawdę wykonywania tych orzeczeń przez danych konkretnych sędziów. Mhm. Natomiast musimy mieć świadomość, że sędziowie w przypadku przestępstw tak zwanych alkoholowych mają ogromne widełki. Jeżeli chodzi o zakazy prowadzenia pojazdów, jeżeli mamy widełki od 3 do 15 lat zakazu prowadzenia pojazdów, mamy instytucję warunkowego umorzenia postępowania, gdzie taki zakaz może być zmniejszony nawet do 1 roku, to przy tak ogromnych widełkach mamy tak ogromne różnice w karach, jeżeli chodzi o poszczególne województwa. Natomiast na przestrzeni lat widzę, że to jest tendencja wręcz regionalna. To znaczy regionami stosuje się kary surowsze oraz kary łagodniejsze. Próbowałem to nanieść, nie wiem, na Polskę porozbiorową,
no właśnie,
ale ciężko mi znaleźć jakąś analogię, bo powiem szczerze, dlaczego w Wielkopolsce kary są surowsze niż na Dolnym Śląsku? To też jest jednak zachód kraju. Mimo wszystko trudno mi zrozumieć analogię. Niemniej jednak ona jest i to jest tak naprawdę, ja też prowadzę na ten temat badania naukowe, bo jest to temat, tak jak pan redaktor powiedział, no przepisy wszystkie stosujemy takie same do tych naszych kierowców, niemniej jednak orzecznictwo jest kompletnie różne. Wystarczy, że ktoś opisze mi swój przypadek odnośnie zatrzymania po alkoholu i powie mi, jaki wyrok dostał, po czym ja jestem w stanie wskazać, że to jest na przykład Wielkopolska. Oczywiście wywołuje to zdziwienie mojego rozmówcy, niemniej jednak no, pewne zachowania są powtarzalne i chyba przekazywane w danych wydziałach karnych na następne lata, na następne, nie wiem, roczniki sędziów, bo jest to coś, z czym ja na co dzień staram się zmierzyć.
To bardzo ciekawe. Trochę odbiegliśmy od samej kwestii wyjaśnienia, jak konfiskata będzie wyglądać, ale faktycznie, no, jeżeli są takie widełki szerokie, to sędziowie z tego korzystają. Może warto pomyśleć, żeby jednak zawęzić te widełki, ale to rozmowa chyba na kiedy indziej. Więc wracając do konfiskaty, bo część antenowa Skołowanych dobiega końca, musimy powiedzieć, ten drugi stan, w momencie, w którym kierowca będzie mieć 0,5 promila i więcej alkoholu we krwi i spowoduje wypadek, czyli ktoś w takim zdarzeniu drogowym ucierpiał, no to już konfiskata właśnie będzie od tego 0,5 promila, a nie 1,5 promila alkoholu we krwi. I tutaj wyjątku nie ma tego, jeżeli chodzi o ratowanie życia, czy też będzie mógł być zastosowany?
Już tłumaczę. Tak naprawdę między 0,5 promila a 1 promil w przypadku wypadku sąd może orzec taki przypadek, natomiast powyżej 1 promila taki zakaz obligatoryjnie orzeka i co do zasady odstęp sąd tego nie ma.
Okej.
Więc tu jest wyraźnie surowsza odpowiedzialność. Dodajmy wypadku. To nie chodzi o to, że ktoś uderzy w drugi zderzak cofając, chociaż też jest to oczywiście naganne. Niemniej jednak to jest wypadek, czyli mamy ten uszczerbek powyżej 7 dni, przy czym wypadkiem może być też sytuacja, w której poszkodowany ma, nie wiem, złamanego kciuka, bo wiadomo, że kciuk szybciej nie w ciągu 7 dni się nie zrośnie. Stąd również taka kwalifikacja, takie wydawałoby się z pozoru drobne złamania, one też są wypadkiem rodzącym tak surowe konsekwencje.
Przypomnę, że Państwa i moim gościem jest Jacek Posyniak, radca prawny specjalizujący się w przepisach drogowych. Rozmawiamy na temat już zbliżającej się, od 14 marca wchodzi w życie konfiskata, przepadek pojazdu kierowcom, którzy po pierwsze jechali w ogóle i kierowali pojazd będąc pijanymi. Za samą jazdę od 1,5 promila wzwyż taka kara będzie obowiązywać, taki przepadek będzie obowiązywać. Jeżeli kierowca spowoduje wypadek, no to musi mieć 0,5 promila i więcej, żeby ta konfiskata nastąpiła. Tak jak powiedziałem pod koniec części antenowej Skołowanych, nie zawsze przepadek będzie, to znaczy nie zawsze ten samochód będzie zarekwirowany, że tak użyję jeszcze innego słowa. W momencie, w którym jest współwłasność, no to będzie równowartość zasądzona pieniężna, jak rozumiem.
Tak, oczywiście. Tu, panie dyrektorze, będzie to zasądzona równowartość pieniężna, natomiast dla mnie przedmiotem jakby największych rozważań prawnych, ale też praktycznych jest to, co się stanie tak naprawdę z pojazdami leasingowanymi. Bo oczywiście słyszymy, że będzie ich przepadek. Natomiast w dzisiejszych czasach mamy tak różnorodne formy leasingowe, począwszy od leasingu po najem takiego auta, że tak naprawdę można korzystać z pojazdu wartego 500 tysięcy złotych, wpłacając 0% na start, płacąc jakąś określoną miesięczną ratę. Jeżeli w przypadku zatrzymania takiego kierowcy, on miałby podlegać, jego auto właściwie miałby podlegać, równowartość tego auta miała podlegać konfiskacie, to mówimy tu o kwotach 500 zł. Ten kierowca nigdy nie kupiłby tego auta za 500 tysięcy złotych, ponieważ wybrał formę leasingową, w której spłaca niskie miesięczne raty. On nigdy 500 tysięcy złotych za to auto nie zapłaci. Stąd pytanie, jak ustawodawca i jak sądy w praktyce do tego podejdą, ponieważ to na pewno będzie problem. Czas pokaże, jakie będzie
A
podejście
tu
sądu.
przerwę, bo wydaje mi się, że gdzieś wyczytałem w uzasadnieniu do tego projektu, że taką decydującą kwotę równowartości to będzie ta kwota wpisana
Polis.
na polisie ubezpieczenia OC.
Tak, panie redaktorze, ale znowu powiem. Ktoś zawiera umowę z leasingową z dużym wykupem. On nigdy nie stanie się właścicielem auta. On przez cały okres użytkowania auta będzie płacił 5 tysięcy, załóżmy, złotych miesięcznie. Więc zapłaci za to auto łącznie 150 tysięcy złotych, jeżdżąc autem za 500 tysięcy.
Nie, no ja
Dlaczego
rozumiem.
miałby płacić kwotę 500 tysięcy w sytuacji, gdy w momencie zakupu tego pojazdu nigdy taką kwotą by nie dysponował?
No jeżeli
Więc co do
jechał...
polisy, zgadza się. Natomiast sam fakt tego, że ktoś jeździ autem za 500 tysięcy złotych, nie oznacza, że posiadałby środki do jego zakupu. Więc tu różnicowanie też kar, to powiem z własnej perspektywy, tak drastyczne, bo przecież mamy auta za 5 tysięcy złotych, mamy auta za 500 tysięcy złotych. Mówimy tu o popełnieniu tego samego czynu w bardzo podobnych okolicznościach. Jest to jeden z najbardziej dla mnie radykalnych przypadków przepisów, gdzie różnicujemy karę w zależności od danej sytuacji majątkowej samego sprawcy, ale te różnice są gigantyczne.
No tak, no
za
ale
ten sam czyn.
No rozumiem, a jednak, znaczy, jakby równowaga jest taka sama, że zawsze jest przepadek samochodu, a wartości samochodów są różne. Ja to wszystko rozumiem, tylko że czy ustawodawcę powinno to tak bardzo interesować w momencie, w którym no jednak ktoś dopuszcza się poważnego przestępstwa w postaci na przykład spowodowania wypadku będąc pijanym, czy też jazdy, tak jak powiedzieliśmy, mając 1,5 promila alkoholu we krwi, co już świadczy o bardzo dużym upojeniu alkoholowym. No.
Tak, tak, panie redaktorze, tylko tu jeszcze wyraźnie wskażę. Mamy w obu wypadkach, no chcemy traktować tych naszych kierowców w równy sposób. No mimo wszystko uważam, że ustawodawca powinien wziąć to pod uwagę, ponieważ jedna osoba poniesie karę w postaci 5 tysięcy złotych, druga w postaci 500 tysięcy złotych. To nawet nie jest dziesięciokrotność. Stąd za ten sam czyn, więc uważam, że ustawodawca z mojej perspektywy powinien brać to pod uwagę. Zdecydowanie to jest jedna rzecz. A druga rzecz, pytanie, czy przepadek auta to jest ten właściwy kierunek, który spowoduje, że dany kierowca nie wsiądzie do auta po alkoholu w sytuacji, gdy na niemalże każdej stacji benzynowej można kupić alkohol.
To ja mam propozycję, bo jednak domknęlibyśmy wszystkie szczegóły związane z konfiskatą, bo one wejdą w życie. Czy to jest słuszne,
oczywiście,
czy nie, to możemy porozmawiać jeszcze na koniec tej części podcastowej. Bardzo chętnie podyskutuję, ale żebyśmy zamknęli, jak to będzie wyglądać, bo to nie jedyna nierówność w tym wszystkim, jeżeli można takiego określenia użyć, bo jeżeli ktoś będzie świadczyć usługę pracy dla właściciela pojazdu, czyli na przykład kierowcy zawodowi autobusów, dużych pojazdów ciężarowych, prawda, to tutaj przypadku w ogóle nie będzie jako takiego i nie będzie zasądzona równowartość tego pojazdu, tylko będzie nawiązka w postaci kwoty nie mniejszej niż 5 tysięcy na rzecz
tak,
funduszu
tu
pomocy.
O świadczeniu, tak, to nie tyle jest nawiązka, co świadczenie na rzecz właśnie funduszu pomocy pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5 tysięcy złotych, tylko że też dodajmy, że w tej chwili w przypadku jazdy po alkoholu w stanie nietrzeźwości nadal jest takie świadczenie od 5 tysięcy złotych, więc tak naprawdę praktyka pokaże, czy sąd będzie to dublował, bo to świadczenie na poziomie 5 tysięcy, ono zawsze było obligatoryjne. Tylko teraz pytanie, czy sąd będzie wskazywał świadczenie, które już było, 5 tysięcy złotych i do tego dorzucał jeszcze kolejne świadczenie o kolejne 5 tysięcy złotych, czy też poprzestanie na jednej kwocie w wymiarze minimum 5 tysięcy złotych. No widać, że tu te rozwiązania nie są idealne. No tak jak pan redaktor wskazał, no prowadzenie pojazdu przez zawodowego kierowcę również jest tak samo szkodliwe jak przez kierowcę, który nie jest kierowcą zawodowym. Natomiast no tu są te odstępstwa, natomiast nie było ich w tej wersji, której wskazywałem wcześniej. Stąd myślę, że tutaj praktyka pokaże, czy jakieś zmiany będą jeszcze zalecane.
Ja rozumiem, ale to jest... Jeżeli jest dobrowolne, to naliczenie było od 5 tysięcy złotych, to jak rozumiem za już jazdę, jak się ma powyżej promila alkoholu, to sąd będzie musiał obligatoryjnie naliczyć tą kwotę nie mniejszą niż 5 tysięcy. Będzie mógł
będzie
na przykład...
to kwota,
naliczyć 200 tysięcy.
Zasady przypadku się nie zmieniły. Zależy tu tylko o to, czy jest to kierowca zawodowy i tak naprawdę, czy czyim pojazdem jechał. Mhm. Natomiast co do samych zasad, tak jak mówiliśmy wcześniej, czyli tam te 1,5 promila, promil, czy też 0,5 promila w przypadku wypadku, co do zasady te kwestie się w przypadku zawodowych kierowców nie zmieniły.
Rozumiem. A będzie mógł zasądzić na przykład 200 albo 300 tysięcy?
Co do zasady, świadczenie na fundusz, o którym mówiliśmy, dotychczas nie przekraczało kwot 60 tysięcy złotych. Natomiast z praktyki wieloletniej, no, powiem szczerze, takiej kwoty jeszcze nigdy nie widziałem. Chociaż
teoretycznie jest
zbliżone. Teoretycznie jest możliwa, tak.
Okej, okay, rozumiem.
Ale w praktyce niemalże nigdy nie stosowana, dodam.
No tak. No tak, teoria i praktyka, to znamy. I z teorii, i z praktyki. A proszę mi jeszcze powiedzieć, żeby tak domykając tą całą sprawę, co będzie działo się z tymi pojazdami, jeżeli one już będą przepadnięte, skonfiskowane, sąd ostatecznie wyda wyrok, że zabiera taki pojazd, jak rozumiem, on przechodzi na skarb państwa i co dalej?
Już tłumaczę. Kilka miesięcy temu jeden z prokuratorów tak pół żartem, pół serio powiedział mi: panie mecenasie, dzisiaj to nic, tylko otwierać parkingi policyjne. Dosłownie, ponieważ będzie to na pewno duża liczba aut. One tak naprawdę, w mojej ocenie, no one przepadają oczywiście na skarb państwa. Jak wiemy, to, że auto stoi na placu, ono też generuje koszty, więc zakładam, że będzie to auto później w jakiejś formie licytowane na wolnym rynku. No tutaj innej możliwości nie widzę, ponieważ utrzymywanie takiego pojazdu na parkingu no też generuje koszt, nie tylko koszt samego parkingu, ale też jego utraty wartości. Mhm. Natomiast pamiętajmy, przypadek ma być orzeczony dopiero w prawomocnym wyroku sądu.
Tak.
Tego typu sprawy w Polsce, odwołam się do własnej praktyki, najszybszą sprawę, jaką miałem związaną z jazdą o stanie trzeźwości, to były 4 miesiące, ale najdłuższą, to powiem szczerze, ostatnio miałem bodajże z 2018 roku. Więc tutaj, jak wiemy, no, te sprawy też potrafią trwać. To auto również traci na wartości, natomiast jego przepadek jest orzekany w wyroku kończącym postępowanie. Do tego momentu nie możemy mówić o przepadku auta. Możemy mówić co najwyżej o tym, że prokuratora w trakcie trwania takiego postępowania może je zabezpieczyć. To znaczy, może go nawet fizycznie nie odbierać kierowcy, ale może mu wskazać, że do zakończenia sprawy nie może takiego auta zbyć.
Mhm. A kto inny w tym czasie może jeździć nim?
Co, jeżeli zostanie wydane postanowienie o tak zwanym zabezpieczeniu majątkowym. Zabezpieczenie majątkowe to może być kwota pieniężna, to może być wynagrodzenie za pracę, ale to może być też pojazd, bo z tym się też spotykałem. Jeżeli jest pojazd zabezpieczony, inna osoba może z niego korzystać, natomiast nie może być on zbyty przez osobę, która jest jego właścicielem. To powoduje, że tak naprawdę Skarb Państwa jest o tyle spokojny, że to de facto przerzuca koszt na kierowcę. Mhm. Bo jeżeli pojazd jest zabezpieczony, a ktoś inny może z niego korzystać, no bo nie sam podejrzany, no bo on ma zatrzymany dokument prawa jazdy, ale to de facto powoduje, że Skarb Państwa ma zabezpieczony pojazd i wie, że jeżeli dojdzie do przypadku, to ten pojazd będzie, ale z drugiej strony nie generuje to kosztu Skarbowi Państwa. Więc to też jest rozwiązanie z punktu widzenia budżetu państwa rozsądne.
No tak, no bo dlaczego całe społeczeństwo miałoby opłacać na przykład policję OC takiego
dokładnie,
pojazdu,
parking, prawda? I utratę jego wartości, bo będzie stało na jakimś placu, tak?
Tak, tak. Jeszcze jedna rzecz a propos tej równowartości pojazdu. Taka równowartość będzie też zasądzana w momencie, gdy no, pojazd nie będzie już nadawał się do użytku, czyli będzie złomowany w wyniku wypadku, chociaż po prostu zniszczony, to wtedy równowartość znów
wtedy w przypadku. Co zasady, w przypadku, gdy pojazd będzie wrakiem, tak przenośnie powiem, czyli przepis mówi o utracie, zniszczeniu, znacznym uszkodzeniu, co do zasady trudno będzie mówić o jego stricte przypadku, więc w takich sytuacjach będzie to martwy przepis.
No i jak rozumiem, tak jak powiedziałem, w pierwszej kolejności tą kwotą równowartości będzie to, co w polisie OC jest zawarte.
Tak, znaczy to musi być jakiś wyznacznik, tak? Sięgamy oczywiście do wartości rynkowej. No, myślę, że polisy ubezpieczeniowe, chociaż oczywiście różnią się między sobą, to jednak jest to jakimś tam wyznacznikiem, który może powodować, że na tej podstawie będziemy szacować równowartość.
No dobrze, to teraz wracając do tej dyskusji słuszności, czy braku słuszności wprowadzenia tych zmian, chętnie podyskutuję, jakie są są problemy, jakie pan widzi jako właśnie praktyk. Co tutaj może się ciekawego wydarzyć? Raz, no to właśnie trwające sprawy długo. Jak rozumiem, równowartość pojazdu spada i to też będzie ważne, jeżeli chodzi o tą nawiązkę ewentualną, znaczy równowartość płacenia kwoty, bo jaki tutaj...
Tak, to będzie oczywiście spadek wartości w sytuacji, gdy pojazd nie będzie stał na placu, który będzie opłacany przez Skarb Państwa, no to problem nam znika, ponieważ, no tak jak mówię, nawet inna osoba może z tego pojazdu skorzystać. Natomiast w sytuacji, gdy miałby ten pojazd, no i tak jak mówię, no wszyscy podatnicy mieliby opłacać jego przechowywanie, on by jeszcze dodatkowo tracił na wartości, byłoby to rozwiązanie absolutnie nieracjonalne, chyba dla nikogo, tak powiem. Natomiast no tak jak... Proszę.
Bo bardzo ciekawi mnie w takim razie jedna rzecz, skoro będzie można korzystać dalej z tego samochodu, oczywiście inna osoba.
Znaczy decyduje, tak. Znaczy, tu decydentem tak naprawdę jest organ prowadzący postępowanie.
Rozumiem.
W radykalnych sytuacjach może w ogóle tego pojazdu teoretycznie nie zabezpieczać, tak? Natomiast no, w przypadku, gdy grozi przepadek, później byłby problem nawet z potrąceniem ewentualnej równowartości, bo jeżeli tego pojazdu, ten pojazd jakby przestanie być własnością potencjalnego sprawcy, bo dajmy, że to jest osoba na razie podejrzana, tak, później tak. Oskarżona, ale na razie mówimy o sobie podejrzanej, my nie możemy przesądzić jej winy. I teraz zobaczmy, gdybyśmy zabierali ten pojazd od razu, a doszłoby do uniewinnienia takiej osoby, co wtedy?
No tak, tak, ja rozumiem.
Skarb Państwa wypłacałby odszkodowania?
No nie, ale interesuje mnie inna sprawa. Jeżeli w czasie trwania całego procesu ktoś inny jechał tym samochodem, no i... uległ wypadkowi i konsekwencją tego było to, że ten samochód jest znów nie nadaje się do użytku. Wyszło, że ten kierowca wcześniej, który był pijany, jest winny, to rozumiem, że tutaj będzie znów równowartość pojazdu, tylko z kiedy ta równowartość będzie naliczana? Czy sprzed polisy na przykład, albo równowartości sprzed dnia popełnienia czynu nielegalnego jazdy pod wpływem alkoholu, czy też spowodowania wypadku, czy na przykład 2 lata później, gdy...
Ja myślę, że to praktyka nam pokaże, okay. Natomiast co do zasady kierowałbym się wartością pojazdu nie z momentu popełnienia czynu, tylko z momentu orzeczenia takiego wyroku.
Sądu, okay.
Natomiast no tak jak mówię, na razie to jest w wersji, na razie przewidujemy rzeczywistość, natomiast praktyka sali sądowej, tak jak w przypadku blokad alkoholowych na początku też było i w orzecznictwie, i wśród prawników, no bardzo dużo niejasności, praktyka jakby pokazała, jak funkcjonują blokady, jak się orzeka takie możliwość wykonywania takiego środka karnego. I myślę, że tu też praktyka pokaże nam, w którym kierunku to pójdzie. I też zastrzegam, że myślę, że nie unikniemy i też wymiar sprawiedliwości nie uniknie wielu błędów na samym początku, ponieważ no, tak jak mówię, z każdym nowym rozwiązaniem prawnym, szczególnie tak radykalnym, bo określę jako bardzo radykalne, no tutaj czas pokaże, czy przyniesie to spodziewany efekt, no bo tak naprawdę statystyki nam pokażą, czy liczba pijanych kierowców spadnie, czy nie. Skoro wiele osób wsiada do auta i nie zakłada, że jest pod wpływem alkoholu oraz, tak jak mówiłem wcześniej, jest tak duża dostępność alkoholu, choćby na stacjach benzynowych, gdzie to są to miejsca poświęcone, dedykowane wręcz kierowcom, to dla mnie nie widzę tu spójności walki z prowadzeniem pojazdów w stanie nietrzeźwości ze strony państwa.
Ja się zgadzam, że ogólnie ten temat alkoholu w ruchu drogowym to bardzo szeroki temat. Tu również trzeba by było zacząć rozmawiać właśnie jak państwo podchodzi w ogóle do polityki alkoholowej, do dostępności, do tego jak radzi sobie z chorobą alkoholową. Tylko, że wydaje mi się, że to nie... Jedno nie wyklucza drugiego. Znaczy nie możemy w pewien sposób wprowadzać kar dotkliwych za jednak czyny bardzo groźne dla bezpieczeństwa społeczeństwa. No tak jak powiedzieliśmy, 1,5 promila alkoholu we krwi, no to jest naprawdę duże upojenie. Spowodowanie wypadku jest bardzo też dużym przestępstwem. Ludzie są zabijani, mają problemy przez całe życie później po wypadku. Więc jakby... Tu chodzi o to, żeby odebrać możliwość w pewien sposób i przestraszyć trochę. No, nie oszukujmy się też.
Panie redaktorze, ale też ja pozwolę sobie na taką dygresję.
Bardzo proszę.
Często kierowca, który wsiada pod wpływem alkoholu, gdyby wiedział, że zostanie złapany, on by nigdy nie wsiadł do auta. Więc tu jest zawsze liczenie na to, bo ja nie zostanę złapany. To jest często podejście bardzo mylne i ono jest później surowo
karane.
Panie
Jacku, ale czy tak nie jest trochę ze wszystkimi przestępstwami?
No jest, ale z drogowymi również. To
No tak.
jakby nie ma od tego absolutnie żadnego wyjątku. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz to jest kwestia świadomości prawnej. Bardzo często, jak kierowcy dzwonią do kancelarii i słyszą, jak surowe są kary, to są tak zaskoczeni, że oni nie mają pojęcia, że tak naprawdę taka surowa kara im grozi. I tu, w przypadku konfiskaty aut, jeżeli medialnie to nie zostanie w należyty sposób nagłośnione, to jestem przekonany, że większość kierowców nie będzie miało o tym zielonego pojęcia.
No to właśnie staramy się to robić,
Ale to już państwa
uświadamiamy.
rola.
Tak,
Państwa rola,
ja się
dokładnie.
zgadzam z tym, dlatego ja to robię od kilku dobrych lat, uświadamiam, przynajmniej staram się, jeżeli chodzi o ruch drogowy, to robić. Tylko znów wracając, to w którą stronę można by było iść, jeżeli chodzi o kwestie prawne? No bo jednak na tym się skupmy, bo polityka alkoholowa, nie wiem, czy leży w naszej gestii akurat. Ja na przykład uważam, że ze stacji benzynowych powinien zniknąć w ogóle alkohol. Jestem totalnym przeciwnikiem możliwości zakupu alkoholu na stacjach
Jakby mam
benzynowych.
bardzo wiele przypadków właśnie sytuacji, w których zatrzymanie po alkoholu następuje. Wielu ludzkich tragedii by nie było, gdyby nie było alkoholu na stacji benzynowej w takim zakresie, jak jest obecnie. Więc ja myślę, że paradoksalnie mówimy tu o polityce alkoholowej państwa, ale to ma bezpośrednie przełożenie na kierowców. Więc żeby poprawić bezpieczeństwo na drodze, nie zawsze trzeba zmieniać przepisy odnośnie prawa ruchu drogowego. Ale zdiagnozować problem i rozwiązać go w zupełnie innym miejscu. Zlikwidować źródło, a nie walczyć tylko jakby ze skutkiem tego działania.
No tak, no to znów ci restrykcyjni tacy powiedzieliby, że to zakazać w ogóle sprzedaży alkoholu, prohibicja, wtedy problemu by nie było, chociaż wiemy z historii, że prohibicja uruchamia pewne inne zjawiska,
Oczywiście,
bardzo
dokładnie.
niebezpieczne. Więc ja uważam, że wszystko jest dla ludzi, także alkohol. Sam nie jestem abstynentem całkowitym, ale tutaj bliska mi jest filozofia krajów nordyckich, szczególnie Norwegii, gdzie dostęp do alkoholu jest bardzo, bardzo utrudniony. Mocnego alkoholu nie kupimy w zwykłych sklepach. Są specjalne punkty sprzedaży, które działają nie przez całą dobę i nie w weekendy. Na stacjach
Dokładnie.
benzynowych w ogóle to czegoś takiego nie ma, więc można to robić. Tu pełna zgoda. Tylko dalej, my jednak mówimy o tej formie, gdy już coś się zdarzy. I tutaj wchodzi no to
To ja też,
państwo.
panie redaktorze, znowu powiem jedną rzecz.
Bardzo proszę.
Wielu kierowców otrzymuje zakaz prowadzenia pojazdów,
I nie stosuje
mimo
się.
to dalej je, no oczywiście, więc mimo że złamanie zakazu prowadzenia pojazdów może się skończyć w radykalnym wypadku więzieniem i dodatkowym zakazem od roku do 10 lat. Więc jeżeli orzekamy zakaz, orzekamy przypadek, a ten kierowca nam zdobędzie kolejne auto i znowu pojedzie, to mi to pokazuje, że takie rozwiązania nie działają.
No, ja rozumiem,
Przecież
ale one nie działają nie dlatego.
kara więzienia za złamanie zakazu nie odstrasza kierowcy, żeby złamał zakaz. To co ma odstraszać?
No nic nie odstraszy. Znaczy, jeżeli pójdziemy w tą drogę, to możemy równie dobrze obniżyć wszystkie kary, no bo stwierdzamy, że one nie działają. Tylko czy to ma też sens?
Nie, znaczy ja bym nie czynił ich surowszymi i skupił się na tym, na tej kwestii, o której rozmawialiśmy wcześniej, czyli na polityce alkoholowej państwa, bo to jest główna przyczyna, która powoduje, że w Polsce kierowcy jeżdżą w stanie nietrzeźwości.
Jasne, ja się
To jest
tutaj
oczywiście
zgadzam.
moje indywidualne zdanie, natomiast ja będę bronił tego stanowiska.
No, bardzo proszę, tylko z drugiej strony też widzimy, na przykład mieliśmy zaostrzenie w ogóle kar za wykroczenia i przestępstwa drogowe, no i bezpieczeństwo na drogach się poprawiło w pewien sposób po wprowadzeniu tego, więc ten efekt takiego wzrostu, on był tymczasowy. Prawdopodobnie już osiągnęliśmy poziom poprawy z tego powodu i jeżeli nie wdrożymy kolejnych etapów związanych z poprawą bezpieczeństwa na drogach, jak lepsze właśnie funkcjonowanie służb odpowiednich, które pilnują porządku, jak oczywiście edukacja, poprawa infrastruktury i tak dalej, to może się okazać, że znów wypadków będzie więcej i tych skutków negatywnych też będzie więcej i to jest znane z innych krajów, gdzie takie procesy następowały. No ale jednak jakieś do przodu pójście pozytywne było po tym, więc może i będzie tak samo tak w tym przypadku.
Chciałbym wierzyć w to, że pan redaktor ma rację i
Okej.
myślę, że jak porozmawiamy, nie wiem, za rok,
Chętnie.
po tym jak przepisy będą już obowiązywały, zerkniemy na statystyki i tak naprawdę to będzie odpowiedź, który z nas miał
Ale to oczywiście, że
rację. Bo
to.
cel jest jeden, bezpieczeństwo na drodze, jak najmniej nietrzeźwych kierujących. Nikt z nas nie chciałby spotkać nietrzeźwego kierującego na drodze, to jest oczywiste. I proszę mi też wierzyć, że nietrzeźwy kierujący Zdecydowanej większości. Oni czują ogromny wstyd, skruchę i dla wielu z nich jest to ogromna nauczka. Także to często jest podejście bardzo refleksyjne. Ja wierzę, że oni wyciągają odpowiednie wnioski w bardzo wielu wypadkach, poza jakimiś radykalnymi przypadkami recydywy. Natomiast, no tak jak mówię, jeżeli to rozwiązanie pomoże, jestem za. Natomiast, no tak jak mówię, czas pokaże i myślę, że taki rok obowiązywania tych przepisów tak naprawdę uświadomi nam, czy one były skuteczne, czy też nie.
Jak, oczywiście, tylko że tutaj też kwestia jest tych długotrwałych procesów sądowych, prawda? Więc to też no, ten rok to taki
znaczy,
jest pierwszy.
Rok, ale... jakbym tak uśredniał, to jest tak mniej więcej rok czasu prowadzenia takiej sprawy. Natomiast, no tak jak mówię, w takich radykalnych wypadkach no, to trwa latami. Dosłownie.
Tak. No ale też trzeba powiedzieć, jeżeli mówimy o tym konfiskacie, że to nie będzie nowość na skalę europejską. Konfiskata pojazdu za przestępstwa drogowe jest w innych krajach, chociaż chociażby Belgii, również Norwegii, niekoniecznie za alkohol, za różne inne dość mocne wykroczenia czy przestępstwa, ale to nie jest wymysł nasz. To też warte podkreślenia. No i też wracając, bo jakby ja nie mam dokładnie sprecyzowanego, czy to jest dobre rozwiązanie, czy złe, to zobaczymy, tak jak powiedzieliśmy, ale gdyby, znów wracając do tego, gdyby ktoś wiedział, że nastąpi taka kara, to by pewnie nie wsiadł po pijaku, gdyby go
wiedział,
złapano,
dokładnie.
Gdyby wiedział, ale gdyby wiedział na przykład, że przekroczenie prędkości o 20 km wpłynie na to, że spowoduje wypadek i kogoś zabije, to prawdopodobnie też by nie jechał te 20 km więcej. Więc no tutaj, tak jak wielokrotnie ja też mówiłem i wiemy, no system bezpieczeństwa ruchu drogowego to zbiór pewnych działań, które obejmują prawo i jego egzekwowanie.
Ja bym chciał, żeby to był rzeczywiście system, tak?
Tak,
bo
tak,
tu ja mam
tak.
czasami wątpliwości, czy te wszystkie
zgadzamy.
Składowe tworzy jakiś system.
To się zgadzamy, no ale jednak jakaś poprawa w ostatnich latach nastąpiła, więc może jesteśmy coraz bliżej tego systemu, który idealny nigdy pewnie nie będzie, ale będzie przynosić pozytywne efekty. Bardzo serdecznie
dziękuję
za rozmowę.
Panie
Jacek Poseniak, radca prawny specjalizujący się w przepisach drogowych. Przypominam, konfiskata, przepadek pojazdu od 14 marca. Edukujemy, tak jak pan radca powiedział i wymaga od mediów i niech to media robią. Serdecznie dziękuję. Krzysztof Woźniak, do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.